Popołudnie wnet.
Marek Jakubiak, były poseł, czynny polityk, przedsiębiorca. Dzień dobry.
Jakiś kłopot?
Nie, wszystko jest w porządku. Tak?
Bo dzień dobry, witam państwa.
Mam jakiś problem.
Wie pan, ale jakim głosem, jakby miał umierać, czy coś?
Nie. Już nie mówię dzisiaj dość osób ważnych, które i sympatycznych, które przeszły na drugą stronę. Miałem taki kłopot, bo Piotr Apel też tutaj przyszedł o 16:00 i też cholera jak go przedstawić. Okazało się, że jest jakimś szefem Koalicji Polskiej w województwie łódzkim. Wpadłby pan poseł
na to? Panie Marku, może pan do mnie mówić.
Panie Marku, wpadłby pan na to, że Piotr Apel będzie szefem Koalicji Polskiej w łódzkim? W
Łódzkiem, znaczy Koalicja Polska, ja bym jednak odróżniał Koalicję Polską od PSL-u, bo teraz z tego, co ja słyszałem, PSL ma wejść do Koalicji Polskiej jako jeden z organizmów, czyli Koalicja Polska ma podobnie działać jak Konfederacja. Ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy ja mówiłem o federacji, o takim układzie politycznym wewnątrz partii, która pozwoli na wejście do parlamentu małym partiom, to natychmiast się naśladowcy znaleźli i PSL załapał, o co w tym wszystkim chodzi.
No ale myśli pan, panie Marku, że im w to pójdą?
Myślę, że pójdą. Będą chcieli.
120 paroletni szyld odłożą na wieszak.
Znaczy PSL będzie dalej. Samo wejście do... Był taki moment, pamiętacie państwo, jak Konfederacja weszła do parlamentu, to Korwin-Mikke mówi, ale robimy dwa kluby, bo tak miało być. Natomiast te federacyjno-konfederacyjne organizacje, czy na przykład Koalicja Polska, to też koalicja, są po to, żeby małe organizacje mogły wejść do parlamentu, po prostu.
No i Kukiz jako mała organizacja jest w parlamencie.
Widmo. Organizacja widmo.
No właśnie, a co się dzieje z Pawłem, pan Machicz?
Nie mam pojęcia.
Bo cicho, znikł.
Nie mam pojęcia.
Nie ma pan.
Po prostu Paweł wie, że mam nadzieję, że wie, że zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił.
Ale zniszczył ruch, co zrobił?
Ale wie pan, bo ja lubię rozmawiać na tematy, które ja rozumiem, tak? Czyli w tematach, które pojmuję. Tego tematu nie pojmuję, po prostu zwyczajnie. To jest tak...
Ale nie głowił nigdy pan...
Że, wie pan, pan Kukiz 15, ja byłem taki dumny z tego, że byłem w Kukiz 15 na samym początku, 41 posłów, każdy od lasa do lasa, ale my byliśmy tak zgrani, tak? Te nasze spotkania były tak urocze, że ja, autokrata, musiałem, że tak powiem, młodzieży głosu wysłuchać, wziąć pod uwagę, jako wiceprzewodniczący tego klubu i przez 2 lata było super. Potem coś się stało. Od 2 lat, wtedy kiedy rozwalono prezydium klubu Kukiz 15 szedł absolutnie w jednym kierunku.
I teraz kierunek jest taki, że Paweł Kukiz, który miał 21%, ponad 21% po prostu, no. Lat temu 5, teraz nie kandyduje, wspiera Kośniaka-Kamysza. Jak to wyjdzie? Mamy początek kampanii. 99 dni do wyborów, już są wszystkie konie rozstawione, stoją, jest czarny,
aby
jest biały,
nie było
koń.
Tak, jak z moją kandydaturą na prezydenta Warszawy, którą Paweł Kukiz, że tak powiem, na śniadaniu mnie gorąco prosił, żebym się podjął reprezentowania Kukiz 15 w wyborach warszawskich, a w trakcie kampanii wyborczej się ode mnie odwrócił. Oby nie było tak samo w kampanii z Kamyszem.
A Kośniak-Kamysz to jest polityk z przyszłością, bo nie jest taki stary, wbrew pozorom.
Ja mam kłopot tutaj jeszcze z odpowiedzią, dlatego że ja Kosiniaka-Kamysza osobiście bardzo dobrze znam. Myślę, że mogę powiedzieć tak, dlatego że 3 lata siedzieliśmy w jednej ławce. Ja widziałem, jak on się uczy swoich przemówień, ja widziałem, jak on ewoluuje, jak on nauczył się w ciągu kampanii wyborczej przemawiać z trybuny i faktycznie mu to genialnie wychodziło w połowie, aż mu w pewnym momencie pogratulowałem wystąpienia, bo było takie porywające, takie naprawdę takie wodzowskie. No a teraz ja odnoszę wrażenie, że znowu chyba się coś zmieniło, bo niestety, ale pan prezes Kosiniak-Kamysz w tej chwili no, jest taki ciepły, że po prostu...
No ale on przez chwilę był w tej całej koalicji europejskiej, to może tam się taki ciepłoty, że jest taki Jasza, aż taki...
No, nie, ja mówię w tym kontekście ciepły, że on jest po prostu no taki dobry, że aż nie wypada wygrać. No.
Ja też o tym mówiłem, że jest do rany przy łóż, jak Szymon Hołownia też miał taki być chłopak do rany przy łóż.
A ja uważam, że tam przez Hołownię jakiś arogant występować zaczyna, że tam akurat pokazywać się zaczyna druga jego twarz. Człowiek zza Kotary, który... pół życia za Kotarą, że tak powiem, spędził, komentując to, co się na scenie dzieje. Teraz nagle wyszedł na scenę i zaczyna pokazywać, no tym ostatnim swoim spotem, no to po prostu mnie to krew zalała. I takie dyrdymały tutaj, opowiadanie takich dyrdymał. Ja nie wiedziałem, co oni, bo ja nie wiedziałem, jakie to drzewa są. Co to za jakieś... bezczelność do kwadratu. Ściema, bezczelność do kwadratu. A jak zobaczył, jaka fala, chciał przyszpanować TVN-owi, tak mi się zdaje. A że po japie dostał i od SLD, i dostał od wszystkich w zasadzie, i od PO również, no to się chłop za głowę złapał. No. Ale prawdę mówiąc, a czy komukolwiek normalnemu, powiadam się, normalnemu, podkreślam to, przyszłoby do głowy robić sobie żarty z tragedii smoleńskiej?
No był taki polityk, który wjechał, miał też 40 posłów, chociaż niższy wynik niż Kukiz. Nie, trochę wyższy niż Kukiz, ale 40 posłów miał, nazywał się Janusz Palikot.
To powiedziałem mu, że jemu się marketingi pomyliły. Ale Hołownia nigdy nie był przedsiębiorcą, bo w przedsiębiorczości marketing trochę inaczej działa niż w polityce. I tu się Palikotowi trochę pomyliły marketingi. On zadziałał praktycznie jak człowiek przedsiębiorczy, to znaczy, inaczej mówiąc, $1 000 000 zainwestowany w marketing, 1% udziału w rynku. Tak mniej więcej równanie brzmi w rzeczywistości gospodarczej. I on myślał, że jak on z tymi pistoletami, z tymi penisami, z tymi łbami świńskimi będzie chodził, to on będzie coraz bardziej popularny, a był coraz bardziej śmieszny. Należy brać to pod uwagę, tak jak teraz Hołownia. Ja myślę, że to był punkt zwrotny na samym początku. Po prostu.
Pierwszy dzień kampanii i po projekcie.
Po prostu raz się odezwał. Ale wiecie państwo, ja się śmieję, bo to przecież naprawdę nie trzeba nie mieć wyobraźni, nie wiem, jakiś, ale dla własnego narodu, historii własnego narodu jest parę momentów w naszej historii, gdzie szydzenie z tego albo wykorzystywanie tego w kampanii wyborczej, jakichś tragedii narodowych, to jest po prostu zwyczajnie jakaś bolszewia. No.
A w studiu Marek Jakubiak, były poseł, aktualny polityk poza parlamentarny i przedsiębiorca. Panie Marku, a w ogóle o co chodzi z tym Hołownią? Pan na takiego nosa byłego posła, to co pan czuje? To jest jakiś szwindel?
Nie, to jest to samo, co z Ryszardem Petru. To jest po prostu, pojawia się nagle gość, tak jak mówię, zza kotary, który nagle
ale po co się
ma
pojawia?
8-10%. Jeszcze nikt go nie zna, już ma 10%. Pamiętacie Ryszarda Petru, jak się Nowoczesna pojawiła? Ona miała 10% następnego dnia, a Rysiek mówi, przepraszam, jeszcze partii nie mamy, ona jest w rejestracji dopiero. No więc... Po prostu zwyczajnie gdzieś karty są rozdawane. Mniej więcej w kołach pewnie ludzi zrezygnowanych Platformą Obywatelską to się stało. A wspierających mocno telewizję jedną z telewizji. I te koła, które się odsunęły od Platformy Obywatelskiej, zaczęły alternatywę budować dla Platformy Obywatelskiej. Ale z tego co widzę, to wolę Ryśka.
Rysiek był może trochę śmieszniejszy.
Nie, na Ryśka nie można było się obrazić, można było się pośmiać, nie? Natomiast, a ten obraża, więc to jest zupełnie, tu nie ma śmieszności, tu nie ma sześciu króli. Nie. Tutaj jest gość, który z premedytacją takie rzeczy robi, a potem nawet się wykręcić z tego nie potrafi za bardzo.
Nie, to jest projekt, pan myśli, na lata czy na jedną kampanię? Nie. To jest, żeby on dotrzymał jakąś energię do wyborów parlamentarnych, czy on teraz ma zabłysnąć i zgasnąć?
Polityka polska ma tą właśnie cechę, że nie ma planowania, że to jest wszystko od akcji do reakcji, od akcji do reakcji. I to społeczeństwo, ci ludzie wszyscy, którzy starają się interesować polityką, już sami czasami nie wiedzą, o co chodzi. Bo to jest akcja, reakcja, a na końcu bonanza, nie?
Akcja, reakcja. Prezydent Andrzej Duda też jest akcja, reakcja. Też jest szarpanie się od
czynności. A co, nie był? No, pytam. Andrzej Duda był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, bo nikt inny nie chciał. No, ja taki wniosek wyciągałem, bo przecież i tak nie wygra z Komorowskim i on został wystrzelony, on na strzał został wystawiony tak naprawdę.
No i wygrał.
I proszę bardzo. Ale tu się przysłużył Paweł Kukiz, trzeba mu to powiedzieć, że skoncentrował, jakby brzydko mówiąc, skanalizował troszeczkę, uporządkował, że tak powiem, ten niezadowolony elektorat Platformy Obywatelskiej i... Czego ja jestem najlepszym dowodem, bo to Platforma Obywatelska zadecydowała, że ja będę w polityce, bo mnie tak krew zalała, że mówię już dość tego, idę do polityki. Więc Andrzej Duda został prezydentem ku zaskoczeniu wszystkich, a szczególnie Bronisława Komorowskiego. No ale...
został prezydentem, Komorowski został byłym prezydentem, a teraz jak sobie radzi? Bo pan ogląda od początku roku, nie tylko, ale powiedzmy sobie ten rok, mamy 6 lutego. No. Mieliśmy już zaostrzenie kursu, mieliśmy taką liberalizację, bo pan prezydent miał taki wywiad, kiedy mówił, że być może związki partnerskie takie, że ktoś się wspiera, że to nie, że dwóch homoseksualistów, ale jakieś inne możliwości. Więc takie są dziwne ruchy, być można powiedzieć, z pałacu prezydenckiego dochodzą. Jak pan to ocenia?
Proszę państwa, ruchy LGBT działają na bazie wykorzystywania naszych autentycznych i wrodzonych sił empatycznych. Polacy są bardzo empatycznym narodem, który bardzo współczuje, płacze nad ludźmi cierpiącymi. Bardzo łatwo rozchwiać jest bardzo wrażliwy naród polski. Bardzo łatwo. A tymczasem w niektórych sprawach my jesteśmy betonem. To są dzieci, to jest rodzina, to jest religia i nasza historia.
To po co ten ruch, ten wywiad dla Tygodnika Wprost pana prezydenta, gdzie swoje twarde stanowisko, które miał do tej pory w tej sprawie, sprawie związków partnerskich, zaczął delikatnie niuansować?
Mogę panu dać telefon do pana prezydenta, bo ja nie czuję się na siłach odpowiedzieć na to pytanie. Ja sam nie rozumiem, skąd się to w ogóle w narracji wzięło.
Jako już były poseł, no taki polityk, który nie jest czynny, jak pan to rozumiał?
Znaczy, ja rozumiem to tak, że chcę sobie poszerzyć wizerunek, ale to nie tak.
To jest rozsądne? To jest jakby był doradcą prezydenta, co bym pan mu powiedział. Idź w tą drogę, Andrzej, to jest kierunek na zdobycie kolejnych głosów?
Ja wiem tylko jedno, że człowiek, który jest każdym, nie ma własnego wizerunku, tylko jest każdym wizerunkiem, nie jest człowiekiem, a wygrywa się wybory wtedy, kiedy się jest klarownym i klarownym przekazem. Może się ludzie nie zgadzać, mogą się z częścią tych poglądów nie zgadzać, ale prezydent Rzeczypospolitej to musi być człowiek, taki ojciec narodu. I tyle gadania. No. Dlatego się burzę, jak widzę, że ludzie idą na przykład taki właśnie pan Hołownia, już nie będę jeszcze jednego wymieniał, bo znowu tam, który nie ma pojęcia w ogóle, o czym mówi, nie? Dlatego, że dzisiaj, proszę państwa, kancelaria prezydenta to jest prawie 1000 osób. To jest budżet miliardowy. O czym ci ludzie w ogóle mówią? Oni chcą być prezydentem. Dlaczego? Bo chce.
Jak na razie Szymon Hołownia ma problem, żeby nad sztabem zapanować. To nie jest taki duży,
bo
dopiero
się przypinają się ludzie. On nie zna tych wszystkich ludzi. To był też powód pewnie rozterek Pawła Kukiza, że naokoło się zaczęli zjawiać ludzie, którzy się zaczęli do niego uśmiechać i on coraz większej nabierał nieufności. I ta nieufność po prostu na stałe w sercu jego zagościła, no i go doprowadziła do miejsca, w którym jest.
O Bosaku rozmawiamy, czy nie chce pan?
No ale jest w ogóle jakiś temat?
Zebrali podpisy, mają już oficjalny komitet 1000 podpisów.
Super, no.
Jako pierwsi.
No dobrze, no. Widać, wszędzie chcą być pierwszymi.
No dobrze, są pierwsi, to może dobrze, zostawmy Konfederację.
A tymczasem
na boku.
A tymczasem ostatni będą pierwszymi.
No właśnie, żeby kto się ostatni zarejestruje, to może Konfederacji, bo to już było, o tym żeśmy rozmawiali nie raz, nie dwa.
No tak.
Po co mnożyć te cytaty w wojnie? Sądy, to wydaje się być ciekawsze, bo to ludzi cały czas po pierwsze interesuje, a po drugie to jest chyba ważne dla biznesu. Jak pan odczytuje, to mamy teraz kolejne jakieś sceny, darcie jakiegoś oświadczenia w Olsztynie przez prezesa sądu tego sprzyjającego PiS-owi. Pan już w swoich biznesach kalkuluje ryzyko sądowe?
A przepraszam, ale to ryzyko sądowe to my mamy non-stop od początku. Tu nic się nowego nie staje. No proszę państwa, ja miałem kiedyś, popowiem państwu. Może to będzie dobre podkreślenie, bo nie chciałbym na ten temat nawet rozmawiać, dlatego że tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli ja uważam, że sędzia, powiem państwu, jakim ja bym był sędzią. Na przykład, gdybym ja się podjął bycia sędzią, to od chwili, kiedy wieszam sobie łańcuch i reprezentuję sprawiedliwość Rzeczypospolitej, nikt nie miałby wpływu na moje poglądy. Ja bym rozpatrywał sprawę, czyli bym rozmawiał w sprawie, a nie w polityce. I to jest tak, że od sprawiedliwości sądu zależy życie, zależy powodzenie, zależy sprawiedliwa Polska. I ci ludzie muszą sobie zdawać z tego sprawę. I ja wierzę, chcę wierzyć w to, że większość sędziów w Polsce dokładnie ma takie przekonanie, jak przed chwilą powiedziałem. Przecież oni się kilkanaście lat uczyli, żeby właśnie takimi sędziami być. No. I jak tutaj jeden sędzia, drugi sędzia, trzeci sędzia w politykę wchodzi i zaczyna jakieś opowiadać. Ja mam przyjaciół sędziów i oni mówią, że reforma jest potrzebna. Dlatego, że oni przy swoich znajomościach z sądów rejonowych nigdy nie wyjdą. Trzeba mieć układy, żeby wejść do sądu najwyższego, do sądu drugiej stacji, a to, co się dzieje w sądach okręgowych, to po prostu włosy dęba stają. Hmm. Tak więc powiem państwu tak.
Ale ten dualizm prawny, bo o tym się mówi, że
no
teraz
to
firmy...
Odpowiadam. Dualizm prawny odpowiadam. Miałem 4 identyczne sprawy. 2 wygrałem, 2 przegrałem.
No może były na trochę różne,
nie.
Albo inne
identyczne.
Inny był nastrój sędziego.
Identyczne, 2 sędziów było. I teraz pytanie brzmi, czy to właśnie tak sprawiedliwość wyglądać ma? Czy to właśnie na tym polega, że to jest po prostu chybił trafił?
No tylko teraz dochodzi panu w interesach jeszcze kolejna zmienna. Nie dość, że są różne wyroki w tych samych identycznych sprawach, to jeszcze do tego każdy wyrok będzie mógł być podważony, bo wydał go nie taki sędzia, jak się innemu sędziemu podoba.
To się tak sędziom wydaje, ale to w drugą stronę też może działać, prawda? Bo jeżeli to jest tak, że sędziowie mówią, no dobrze, ale ten sędzia jest z tego KRS-u, a ja pójdę i powiem, przepraszam, a ja pana nie uznaję, bo pan jest tamtego KRS-u.
To już mamy wykładniczy wzrost niepewności.
Tak.
No
i sędziowie w to idą.
No i pan siada
nie wszyscy.
W swoim gabinecie za biurkiem, pan setki tysięcy, miliony złotych decyzji do podjęcia, tak? Bo każda decyzja jest warta ileś tam pieniędzy i ma pan ten system sądowy, który jest jaki jest.
Ciekawe co będzie, bo wiecie państwo, jak się uprawomacnia wyrok, to tam się stawia taką pieczątkę, że sąd w imieniu Rzeczypospolitej wzywa wszystkie organy państwa, w tym policję i tak dalej, do przymuszenia, do wykonania wyroku i tak dalej. Pytanie brzmi, a jak policja zacznie na przykład mówić, a ja przepraszam bardzo, ale to co to za wyrok? To nie ten orzełek.
Ale to może tak być.
Tak, albo urzędnik jakiś skarbowy powie, ale to nie ten sędzia, to tamten. Czy sędziowie sobie w ogóle zdają sprawę? Przecież o co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie o 2 sformułowania. Jedno sformułowanie konstytucyjnie zapisane. 15 sędziów do KRS-u wybiera się spośród sędziów. Kropka. Nie ma żadnego sformułowanego poglądu, kto ma ich wybierać.
Więc na piśmie nie, no ale...
W drugim momencie i to oni podważają na tej bazie KRS. Izba dyscyplinarna. No przecież ktoś musi, pytam, czy ten wypadek z Łodzi teraz... tego sędziego, to jest normalne?
Który obniżył wyrok że dla mordercy gość, i gwałciciela trzeciego dziecka.
Gość mówi, że tak naprawdę te dożywocie to jest dla tych, którzy zabijają kilka razy uderzając w głowę, a raz uderzając w głowę, to nie jest morderstwo z premedytacją? A przepraszam, zapomniał o tym, że dzieciak organy ma porozrywane przez tego debila z Portugalii. W ogóle ma rację, nie chce mi się na ten temat mówić w ogóle.
No. Znaczy, to już opisy musimy zostawić wyobraźni. Mam nadzieję, że nie trzeba mi się do tego wyobrażać, ale to jest taki przykład. I teraz co z tym zrobić? Prezydent podpisał ustawę dyscyplinującą.
No i dobrze.
Słusznie. Dobrze?
No i dobrze, niech to się dzieje. No. Zobaczymy. Konstytucja została zawarta na 10 lat. Przepraszam uprzejmie. Wszyscy to wiedzą. Pytam się, dlaczego? Po 10 latach nie została nowelizacja konstytucji zrobiona. Komu to pasuje? No jeżeli tam jest, proszę pana, 80 słów niezwłocznie, a wiemy, że niezwłocznie już nie znaczy niezwłocznie.
Czy nie wiadomo, co znaczy?
Nie wiadomo, tam musi być 14 dni, tam musi być 7 dni wpisane, tam musi być 30 dni wpisane, a nie może być miesiąc, bo są różne miesiące. Nie może być niezwłocznie, tam musi być, niestety, musimy napisać konstytucję praktycznie od nowa i musimy sądom zabezpieczyć, i uwaga, proszę państwa, nie dajcie się zwieść, ani szczególnie sędziowie. Sędziowie zgodnie z konstytucją mają rozstrzygać spory bez żadnych nacisków, czyli oni muszą być niezawiśli.
Nie mogą zawisnąć.
Wobec wykonywanych czynności procesowych.
Dobra, na koniec, kto wygra wybory prezydenckie?
Proszę pana, prezydenckie wybory wygra jeden z kandydatów. No tak trzeba to określić. No nie chcę tak mówić, dlatego że...
Pierwsza tura, druga tura?
Zaraz mi się przypomina jedno z radio z ulicy Czerskiej, gdzie padło takie pytanie i ktoś powiedział, nie chcę wymieniać nazwiska, bo i nie to miejsce, że trzeba by przejechać zakonnicę tak w ciąży na pasach po pijaku, żeby nie wygrał. I przegrał.
Adama Michnika.
Tak jest, więc szczerze mówiąc nie będę tutaj testował, bo jeszcze różnie może być. Różni kandydaci się jeszcze mogą pojawić i prawdę powiedziawszy, zobaczymy.
Anegdotka na koniec kiedyś tego cytatu w drugą stronę użył Tomasz Lis w obecności pana redaktora Adama Michnika. Dotyczyło to wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pan Tomasz Lis powiedział, że pani Hillary Clinton musiałaby przejechać zakonnicę pionenną.
No i proszę.
I wtedy nagle Adam Michnik zaczął krzyczeć, nie mów tego, to przeklęta fraza. Ale niestety Tomasz Lis dokończył i wybory w Stanach poszły.
Ale zobaczcie państwo, że jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, zobaczcie, oni mają to samo dokładnie, co jest w Polsce. To dokładnie to samo się dzieje. Tylko, że tam w inny sposób trochę, bo nie mają gdzie na skargi jeździć. Ale gdyby demokraci, a ja uważam, że to już nie są demokraci, że to już jest lewactwo wszelkiej maści. Zobaczcie, co oni wyprawiają. I to samo się dzieje w Polsce. No po prostu zwyczajnie nie jesteśmy pępkiem świata i, że tak powiem, ten kierunek lewacki, wywodzący się z francusko-niemieckich idei, zasięgiem swoim zaczyna Stany Zjednoczone dotykać.
Mieliśmy kończyć, bo tam jeszcze jeden telefon ważny na nas czeka, ale ja miałem o tym opowiedzieć. Dla OKO.press był wywiad z panią Holland, Agnieszką Holland, to taka reżyserka, jest na portalu, ja w ogóle polecę, trudno. Konkurencja OKO.press, warto ten wywiad z Agnieszką Holland przejrzeć, tam są jakieś po prostu niesamowite rzeczy, bo intelektualiści polscy, pan Andrzej Seweryn, pan Przoniak, pani Holland, pan Michnik i kilka innych osób, jakiś tam syn pana Smolara zdaje się też się znalazł. No takie towarzystwo trochę wzajemnej adoracji spotkało się z Emmanuelem Macronem już o 20, tak jak był tutaj w Warszawie 3 lutego i trochę ujawnia kulis tego spotkania, odsyłania Agnieszka Holland w wywiadzie. No i tam już panu cytuję, żeby pan mógł to się tego odnieść, bo to w ogóle jestem ciekawy, jak pan to powie. Urodę smoltoków to nie, kto był, to tutaj nie i urodę i mówił po francusku, jaka była kolacja, to nas nie interesuje. Interesuje nas ten fragment. Nasze wypowiedzi były różne, od bardzo osobistych, niektóre dość rozpaczliwe, że Francja ratowała polską demokrację, żeby Francja ratowała polską demokrację przez katastroficzną wizję, którą roztoczył Krzysztof Warlikowski, że po jakiejś próby diagnozy sytuacji w Polsce mnie się wydawało, że nie ma co tworzyć księgi skarg i zażaleń albo stosować sobie autoterapię z politycznej depresji w Polsce. Sama mówiłem o tym, co Francja mogłaby zrobić, żeby wesprzeć bitwę o praworządność w Polsce. Relacja ze spotkania panów intelektualistów z panem prezydentem
Macronem. Ale to niech oni na kolację nie idą.
W ambasadzie francuskiej.
Niech na kolację nie idą, tylko zakładają żółte kamizelki i idą walczyć o demokrację we Francji. No. Natomiast proszę państwa, jedna z tych nazwisk, nie będę tutaj ujawniał w tej chwili. Wtedy, kiedy Platforma Obywatelska działała, zgłosił się do mnie jeden z tych artystów, że chciałby robić film o Andersie. I kiedyś spotkałem się z nim, uwaga, w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tylko mnie nie nagrywali. I proszę państwa, powiedział takie oto zdanie, że był w Ministerstwie Kultury i pani mu powiedziała na korytarzu, pan o jaki filmie mówi? O Andersie. Tu się, proszę pana, tego nazwiska nawet głośno na korytarzach nie wymienia. I się skończyła dotacja. To jest tak tytułem tych wszystkich
reżyserów, tam głównie byli reżyserzy. Nie wiem, od kiedy aktor jest intelektualistą, no ale niech im będzie. I tak, proszę państwa, można wejść OKO.press, wyszukać w jakiejś wyszukiwarce internetowej. 2 dni temu wywiad pani Agnieszka Holland, bardzo
mieszkająca
ładnie,
na stałe w Pradze, zdaje się.
W Pradze albo w Stanach. Opowiada, jak to się prosi Francję o ratunek. Tak jakby już tamta strona liberalna się pogodziła z tym, że żadnych wyborów nigdy w Polsce nie wygra i musi prosić o interwencję zewnętrzną.
Ale na co oni liczą, że Francja co, że niby wsiądą w te swoje Leclerki i tu przyjadą? Nie, o co im chodzi w ogóle?
Nie wiem, może jakimś groszem sypnął. Pal licho. Tak. Marek Jakubiak, były poseł polityk, był państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Dobrej nocy życzę.